Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, a bardzo serdecznie zapraszamy na audycję naszą, piątkową, cykliczną, Szukając Słowa Bożego. Będziemy dzisiaj właśnie omawiać liturgię Słowa na najbliższą niedzielę, niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 15 maja, przypomnijmy, rok C. I nasi goście to ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz ksiądz profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Paweł Podeszwa, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji gnieźnieńskiej, wykładowca teologii biblijnej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Cieszymy się z tego spotkania. No i jak zawsze na rozpoczęcie modlitwa i pieśń do Ducha Świętego. Rozpocznijmy
od modlitwy.
Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swoją ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twojej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem.
Daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przybywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
Pierwsze czytanie, które słyszymy w niedzielę zesłania Ducha Świętego, opisuje nam moment narodzin młodego Kościoła. Kościoła, który jest po wydarzeniach paschalnych. Ten początek Kościoła, tak jak początek nowego życia, jest niezwykle istotny. On określa tożsamość tej nowej rzeczywistości. Ona rodzi się z Ducha Świętego, z mocy Ducha Świętego. Święty Łukasz pokazuje, że cała rzeczywistość Kościoła jest dziełem Boga, dziełem Jego mocy. To nie jest ludzki system, to nie jest wytwór ludzkiej wyobraźni, ludzkiej pomysłowości, ale to jest projekt, którego reżyserem i sprawcą jest Bóg. To jest projekt, który zstępuje z niebios, można tak powiedzieć. Na określenie tego wydarzenia Święty Łukasz używa ciekawego słowa greckiego symplero, które można by przetłumaczyć w sposób dosłowny, kiedy wreszcie wypełnił się, nadszedł ten zapowiedziany czas. Chodzi oczywiście o czas oczekiwany przez ludzi wszystkich wieków, że oto pojawia się w świecie organizm, pewna rzeczywistość, w której spełniają się wszystkie zapowiedzi Boże. Przede wszystkim zapowiedź dotycząca zbawienia, nowego życia. To zesłanie Ducha Świętego Pan Jezus zapowiadał swoim uczniom podczas Jego drogi z uczniami w kierunku krzyża i zmartwychwstania. Nakazywał też później, po zmartwychwstaniu, przed wniebowstąpieniem, żeby nie oddalali się z Jerozolimy, ale żeby oczekiwali objawienia się mocy z wysoka. I te Jego słowa, słowa Jezusa, spełniają się w dniu Pięćdziesiątnicy. Warto zauważyć, że ten dzień nie jest przypadkowo wybrany na narodziny Kościoła, bo w żydowskim kalendarzu religijnym Pięćdziesiątnica była świętem pierwszych zbiorów. Izrael w dniu Pięćdziesiątnicy dziękował Bogu za pierwsze plony, owoce zebrane w ziemi obiecanej. Tak więc to święto, które przeżywano w bliskości świąt paschalnych, jest niezwykle wymowne, bo 50 dni po męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, oto w świecie pojawia się pierwszy owoc misji Jezusa Chrystusa. Tym owocem jest właśnie rzeczywistość Kościoła, a więc wspólnota, w której objawia się Królestwo Boże. Wspólnota, w której ludzie mogą przeżywać stan nowego życia. Tego, które za którym wzdychali po grzechu pierwszych rodziców. A więc jest to moment niezwykły, niesamowity. Pierwszy owoc Paschy Jezusa objawia się jako narodziny Kościoła. W dzień Pięćdziesiątnicy, jak relacjonuje to święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, uczniowie znajdowali się wszyscy na tym samym miejscu. Z pewnością trwali na modlitwie i wtedy, jak dowiadujemy się z relacji świętego Łukasza, dał się słyszeć szum z nieba, gwałtowny wiatr, który wypełnił dom, gdzie zebrali się apostołowie wraz z Maryją. Ten niespodziewany charakter wydarzenia, wiatr, ogień, szum z nieba, i to te wszystkie znaki, które towarzyszą temu wydarzeniu, ten pozaziemski charakter tego wszystkiego podkreśla, że jest to działanie samego Boga. Zresztą, kiedy czytamy Stary Testament, to wielokrotnie przy opisach teofanii, a więc objawienia się Boga, możemy zauważyć, że tym znakom, temu objawianiu się Boga towarzyszą właśnie wicher, ogień, głos z nieba. One też symbolizują działanie Ducha Bożego. Te przedziwne znaki wypełniają nie tylko budynek, nie tylko przestrzeń, w której zgromadzeni są apostołowie, ale przede wszystkim wypełniają ich wnętrza. Jak pisze święty Łukasz, nad każdym z nich pojawił się język z ognia, spoczął na nich. To wydarzenie jest niezwykle sugestywne, ponieważ jest połączone również z darem mówienia różnymi językami. Jest połączone z darem rozumienia też różnych języków. Duch Święty, który napełnia uczniów, sprawia, że ludzie mówiący różnymi językami dobrze się rozumieją, są jednością. Z jednej strony wydają różne dźwięki, to jest symbol zanurzenia w różnej, różnorakiej rzeczywistości świata. To jest symbol różnorodności ludzi, którzy napełnieni Duchem Jezusa, Duchem Bożym, rozumieją siebie, pomimo tego, że są od siebie inni. Duch Święty, Duch Miłości, Duch Boży jest tym, który prowadzi ludzi do jedności. Dokonuje się zjednoczenie tych, którzy rozproszyli się przez grzech, czego znakiem była próba zbudowania wieży Babel. Ta wieża nie została dokończona z tego powodu, że konstruktorzy budowniczy, mówiący różnymi językami, Pan Bóg pomieszał języki, nie byli w stanie się porozumieć. Brakowało im jedności. I oto tutaj Duch Boży, Duch Święty, dar zmartwychwstałego Jezusa sprawia, że ci ludzie rozproszeni przez grzech, przez swój egoizm, ogarnięci tym duchem, mogą stanowić jedność. Duch Święty rodzi Kościół, który jest właśnie taką wspólnotą, wspólnotą różnych osób, ale wypełnionych jednym duchem. Jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia zesłania Ducha Świętego, ale to nie jest tylko jakaś zbiorowa halucynacja, to nie jest jedynie doświadczenie ekstazy. To jest znak działania Boga. W taki sposób właśnie opisuje to wydarzenie święty Łukasz, mówiąc o tym, że świadkowie zesłania Ducha Świętego zdumiewali się, widząc prostych Galilejczyków, jak przemawiają ich ojczystymi językami. I na określenie tego zdziwienia autor Dziejów Apostolskich używa słowa tego samego, którym opisuje także cuda Jezusa i Jego zmartwychwstanie. A więc to jest znak, że jesteśmy świadkami prawdziwie dzieła Boga, nie tylko jakiejś cudowności, ale to jest interwencja samego Boga w historię. Nie powinno ujść naszej uwadze, że owoce Ducha są udzielone apostołom jako wspólnocie. One mają służyć ich przyszłej misji w świecie, a więc głoszeniu Ewangelii. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boga, mówili pobożni Żydzi i świadkowie zstąpienia Ducha Świętego. Duch Boga, Duch Święty uzdalnia apostołów, uzdalnia uczniów Jezusa do dawania świadectwa o Nim. On będzie obecny wszędzie tam, gdzie będzie głoszona Ewangelia, gdzie apostołowie będą spełniali misję zbawczą, gdzie będą stawali pośrodku świata, pośrodku ludzi, aby być znakiem pojednania człowieka z Bogiem. Duch Święty uzdolni ich do tego, żeby z ludzi pochodzących z różnych języków, z różnych kultur, stron świata, żeby ludzi zanurzonych w różne sprawy tworzyć jeden organizm, jedną wspólnotę, tych, którzy będą oddawać swoim życiem chwałę Boga. Duch Święty uzdalnia do takiej misji.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem.
Pierwsze czytanie przeniosło nas do początków Kościoła, do Dziejów Apostolskich, które opisują rzeczywiście narodziny tej wspólnoty, jaką jest Kościół. Drugie czytanie, przed chwilą wysłuchane, przenosi nas kilka lat później do młodej wspólnoty chrześcijańskiej, która uformowała się w Koryncie. Ona była owocem przepowiadania Ewangelii, głoszenia dobrej nowiny. Byli w niej ludzie, którzy z entuzjazmem przyjęli tą dobrą nowinę o Jezusie, o zbawieniu, o zmartwychwstaniu i odpowiedzieli wiarą. Święty Paweł, który znał wspólnotę koryncką doskonale, kiedy dowiedział się o pewnych problemach, z którymi borykała się ta wspólnota, napisał list, pierwszy list do Koryntian. To było charakterystyczne dla apostoła, że kiedy dowiadywał się osobiście czy przez innych ludzi, że młode kościoły mają takie czy inne problemy, stawiają sobie takie czy inne pytania, czy nie potrafią poradzić sobie z takim czy innym problemem, starał się temu zaradzić właśnie pisząc list, wyjaśniając kwestie, udzielając konkretnych napomnień, wskazówek. I tak jest też w pierwszym liście do Koryntian, napisanym w połowie lat 60., około 55. roku, kiedy Paweł odnosi się w liście do Koryntian, w tym fragmencie, który przed chwilą słyszeliśmy, do konkretnego problemu, z którym nie radzi sobie młody Kościół. Mianowicie, z jednej strony ten Kościół został wyróżniony obfitością różnego rodzaju darów, a z drugiej strony właśnie te dary, które zostały dane ku pożytkowi Kościoła, dla budowania Kościoła, dla umocnienia, dla właśnie jako efekt wyznawanej wiary, jako owoc przyjęcia Ewangelii, które stały się darami Ducha Świętego, charyzmatami, darami Ducha danymi wspólnocie i pojedynczym wyznawcom Jezusa, którzy należeli do wspólnoty Kościoła, sprawiły, że zaczęły się różnego rodzaju podziały we wspólnocie. Musimy sobie uświadomić, że miasto Korynt było wielkim centrum handlowym, gdzie krzyżowały się szlaki między wschodem i zachodem. to miejsce, do którego przybywali różni ludzie z zakątków ówczesnego antycznego świata, często w poszukiwaniu sukcesu, wiedzy, sławy, jakichś nowych idei. I ta wspólnota chrześcijańska spotykała, czy składała się również częściowo z tych ludzi przesiąkniętych takimi ideami. I tak jak powiedziałem, mimo że obdarowana, umocniona licznymi łaskami Ducha Świętego, jego darami, stawiała sobie pytanie, który dar jest najważniejszy, czy jest jakaś hierarchia. Czy zatem ten, który posiada dar, który jest ważniejszy od innego daru, powinien czuć się w sposób szczególny wyróżniony? Czy to daje mu podstawę do wynoszenia się ponad innych? Te dary, o których wspomina apostoł w liście udzielone przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego w wspólnocie w Koryncie, są różnorakie. Paweł mówi o darze mądrości słowa, o umiejętności poznawania, o darze wiary, o łasce uzdrawiania, o darze czynienia cudów, proroctwach, o rozpoznawaniu duchów, o darze języków, a także łasce ich tłumaczenia, to znaczy tłumaczenia daru języków. To jest część katalogu darów, jakimi Paweł opisuje młody Kościół właśnie w Koryncie. I przy tej wielkiej obfitości pojawia się to pytanie, który z darów jest największy? Komu zatem należy się pierwszeństwo we wspólnocie? Dar Ducha Świętego, który ma służyć budowaniu wspólnoty, staje się jakimś elementem zawłaszczonym przez tego, który został obdarowany tym darem. Staje się jakąś przysłowiowo, obrazowo mówiąc, kartą przetargową o to, kto w Koryncie, kto we wspólnocie jest najważniejszy, któremu należy się pierwsze miejsce. I apostoł wobec takiej sytuacji postanawia interweniować i przypomina zasadniczą prawdę. Duch Święty jest dawcą wszystkich darów. I te dary, nawet jeżeli dane są pojedynczemu człowiekowi, to są, nie są prywatną własnością tego człowieka, ale są dane dla wspólnoty. Zatem mają łączyć, a nigdy nie dzielić. Mają budować Kościół, a nie niszczyć. Nie mogą stać się nigdy narzędziem jakiegoś ludzkiego egoizmu. Wszystkie te dary, jak słyszymy, mają źródło w Bogu. Święty Paweł mówi to wyraźnie. Różne są rodzaje posługiwania, różne dary, ale jest jeden Pan. Różne jest działanie, ale jest ten sam Bóg. I właśnie wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra. Przyrównuje Kościół do ciała, które ma różnego rodzaju członki, ale mimo że te członki są liczne, stanowią jedno ciało. I tak jest też z Chrystusem. Zatem Kościół jest ciałem Chrystusa. Zatem w Chrystusie stanowi wspólne dobro i dary Ducha Świętego, jednego Ducha Świętego, tego samego Boga, a więc pochodzące z tego samego źródła, są dane dla budowania jedności Kościoła, który Paweł określa mianem ciała Jezusowego. I nie jest to tylko jakaś przenośnia, poetycka metafora. To oznacza, że stanowimy jedno ciało. Kiedy zatem cierpi wierzący, cierpi sam Pan. Kiedy wyświadczamy natomiast dobro naszym braciom wierze, wyświadczamy to dobro samemu Jezusowi. W tym czytaniu na początku też warto zwrócić uwagę na to pierwsze zdanie. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Co to znaczy Panem jest Jezus? To jest wyznanie wiary. Jezus jest moim Bogiem. Pan, Kyrios, to jest imię samego Boga. W Septuagincie, a więc w greckim przekładzie Starego Testamentu, używane bardzo często dla oddania imienia Boga Jahwe ze Starego Testamentu. Panem jest Jezus. To jest jedno z najstarszych wyznań wiary. I bez pomocy Ducha Świętego nie można wyznawać zatem wiary. Ponieważ rzeczywiście wiara jest łaską, jest darem Ducha, Wiara rodzi się z przyjęcia słowa, z usłyszenia słowa, które jest nośnikiem Ducha Świętego, jeśli można tak powiedzieć. Duch Święty przychodzi w tym słowie, to Duch Święty sprawia właśnie, że w tym słowie człowiek rozpoznaje słowo zbawienia, słowo życia, przyjmuje to słowo, to znaczy odpowiada wiarą. Duch Święty prowadzi Kościół. Duch Święty jest zatem tym fundamentem jedności Kościoła jako wspólnoty, mimo że w tym wspólnocie jesteśmy różni, jesteśmy obdarowani różnymi darami, mamy różnego rodzaju zadania, posługiwanie, które wynika z naszego powołania. Wszyscy stanowimy jedno ciało, które jest ciałem Chrystusa. Chrystus całkowicie identyfikuje się zatem ze wspólnotą Kościoła. I ta świadomość, która wyraża naszą tożsamość, to kim naprawdę jesteśmy jako ludzie wierzący, poprzez chrzest zostaliśmy zanurzeni, zostaliśmy ochrzczeni właśnie w duchu i to jednym duchu, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Przychodzimy zatem z różnych sytuacji, z różnych kontekstów życiowych, z różnym doświadczeniem, ale wchodząc właśnie do Kościoła przez bramę, jaką jest Chrzest Święty, wszyscy zostajemy napojeni jednym duchem. Ta jedność Kościoła ma być też takim bardzo widzialnym, bardzo mocnym, przekonywającym znakiem dla współczesnego świata. Właśnie jedności, która wynika z faktu, że wszyscy należymy do Chrystusa, że należymy do Jego ciała, do wspólnoty i fundamentem tej jedności, tym, który czyni jedność mimo naszej różnorodności, jest właśnie Duch Święty i Jego działanie poprzez różnorakie dary, których udziela i będzie udzielał zawsze swojemu Kościołowi.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Słuchając tego fragmentu Ewangelii świętego Jana, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na pierwsze słowa, że przed uczniami staje zmartwychwstały Jezus. A to oznacza, jeśli staje Jezus zmartwychwstały, że to jest Jezus, który wcześniej został zabity. Baranek zabity, a jednak żyjący. Tak później autor Apokalipsy będzie określał właśnie Jezusa Chrystusa. Choć został przybity do krzyża, zamknięty w zapieczętowanym grobie, to teraz staje przed uczniami pełen życia i przynosi uczniom i światu niezwykłe dary. Pierwszym darem jest dar pokoju. Zmartwychwstały Jezus mówi do uczniów: pokój wam. Przekazuje im ten boski szalom. I tutaj nie chodzi jedynie o jakiś spokój, który w tym momencie mogliby poczuć uczniowie, bo to z nimi jest mistrz. Czuli się trochę zagubieni wcześniej, ten, z którym żywili jakieś nadzieje na przyszłość, za którym szli, został im odebrany, zamordowany, poczuli się osamotnieni, zalęknieni, zamknęli się nawet w obawie przed Żydami. Teraz staje przed nimi mistrz, mogliby poczuć pewną ulgę. Jezus przekazuje uczniom inny pokój. To nie jest jedynie ludzki spokój. To jest pokój wewnętrzny człowieka, który przeżywa w sobie fakt, że został on jako grzesznik pojednany z Bogiem. Można powiedzieć, że został wyrównany rachunek krzywd pomiędzy człowiekiem a Bogiem. To wszystko dokonało się w ciele Jezusa z Nazaretu, poprzez Jego paschalne życie, poprzez Jego uniżenie, mękę i śmierć podjętą z miłości i w posłuszeństwie Ojcu, to w Nim zostało zawiązane nowe przymierze, w którym teraz mogą uczestniczyć ci, którzy wierzą, że ten Jezus zabity, przybity do krzyża, jest rzeczywiście Synem Bożym i Mesjaszem. A więc Jezus daje uczniom niezwykły dar. Przekazuje im dar pokoju. Oto ich historia nabiera zupełnie nowego wymiaru. Mogą iść w świat ze swoją misją jako ci, którzy będą objawiali i ogłaszali zwycięstwo życia nad śmiercią. Już grzech nie panuje w nich, bo to objawiło się życie. To życie jest darem ich mistrza, Jezusa Chrystusa. A więc pierwszy dar zmartwychwstałego Pana to jest dar pokoju. A drugi, jak mówi święty Jan, to jest tchnienie, które daje im Jezus. To jest tchnienie Ducha Świętego. To jest powiew Ducha Świętego. Co on oznacza? Oznacza on narodziny nowego stworzenia. Oto rodzi się z Ducha Świętego nowy człowiek. Kształtuje się poprzez uczniów nowy świat. Pan Jezus przekazuje apostołom życie, które jest wolne od śmierci i grzechu. To jest Duch, który w imię Jezusa stwarza w ludziach nowe życie. Mocą Jezusa, mocą Paschy Jezusa stwarza w ludziach nowe życie. Tchnienie, które apostołowie otrzymują w wieczerniku od Jezusa, oznacza zatem dar nowego życia, dar usprawiedliwienia, odpuszczenia grzechów. I trzeci dar, który otrzymują apostołowie od Jezusa, to jest jednocześnie narzędzie. Mogą iść w świat i odpuszczać grzechy. A więc Jezus uzdalnia apostołów, tak możemy powiedzieć, słuchając tego fragmentu Ewangelii, do przyjęcia w swej misji, w swoim życiu postawy Jezusa. Daje im Ducha Świętego, On zmartwychwstały, dzięki któremu apostołowie będą mogli przeżyć swoją misję, swoje posłannictwo, tak jak swoją misję przeżył Jezus, ich mistrz. A więc Duch Święty uzdalnia ich do tego, żeby potrafili wchodzić w te wszystkie obszary życia, w których będą tracili siebie. Duch Święty uzdalnia ich do wchodzenia w śmierć. Z tą pewnością, że nic nie może ich wyrwać z rąk Ojca. Dowodem na to jest właśnie zmartwychwstały Pan. On, który został, jak czytamy w Ewangeliach, namaszczony Duchem Świętym, jest Mesjaszem Bożym, pozwolił się zamknąć w grobie, a jednak staje przed światem żyjący. Tym, którzy mają dar ducha i którzy w imię Jezusa przeżywają swoje życie, swoją historię, tak jak przeżył swoją historię Jezus, mogą nosić pewność w sobie, że nikt nie odbierze im prawdziwego życia. I tylko taka postawa pozwala właściwie przeżywać swoje życie, swoją historię i jednocześnie budować jedność. Dar Ducha Świętego związany z boskim szalom, a więc z boskim pokojem, z tym przeświadczeniem, że jestem usprawiedliwiony poprzez to, co uczynił, dokonał dla mnie Jezus. Dar Ducha Świętego związany z tym, że otrzymuję tchnienie nowego życia, zwłaszcza wtedy, kiedy przeżywam sakrament pokuty i pojednania. To jest zawsze nowa kreacja. Spowiedź święta to jest nowe stworzenie. To jest zanurzenie się na nowo, można powiedzieć, w sposób symboliczny w wodach chrzcielnych. Dar Ducha Świętego to jest uzdolnienie do misji jednania innych ludzi z Bogiem. Ale żebym mógł tę misję spełniać w Duchu Świętym, musi być we mnie zgoda na życie według tego wzoru, który odkrywam, odnajduję i widzę w Jezusie Chrystusie, który dał się z miłości przybyć do krzyża, bo wiedział, że nic nie wyrwie go z rąk Ojca.
Wysłuchaliśmy Bożego Słowa, które jest nam zawsze dane po to, abyśmy w świetle tego Słowa, właśnie prowadzeni przez Ducha Bożego, podejmowali refleksję nad naszym życiem, nad naszym doświadczeniem, nad naszą historią. Dzisiaj jesteśmy w sposób szczególny zaproszeni do tego, aby odkryć siebie jako wspólnota Kościoła, aby odkryć, co to znaczy, że jesteśmy wspólnotą Kościoła, wspólnotą wiary. Gromadzimy się na sprawowaniu Eucharystii, bo słuchamy tego Słowa Bożego podczas niedzielnej Eucharystii. A więc jesteśmy wspólnotą, która gromadzi się jak uczniowie wokół Jezusa Zmartwychwstałego w Wieczerniku. I zatem uświadamiamy sobie, że to jest szczególne miejsce spotkania, szczególne miejsce bliskości z Chrystusem i także obecności, byśmy powiedzieli, przychodzenia, zstępowania Ducha Świętego. Zatem jeśli szukamy tych różnych darów Ducha Świętego, otwieramy się na te dary, otwieramy się na działanie Ducha Zmartwychwstałego Chrystusa, to właśnie wspólnota Kościoła jest tutaj najwłaściwszym miejscem. Najpierw Duch wstępuje podczas głoszenia Ewangelii. Słowo Boże, którego słuchamy podczas liturgii, czy które czytamy w domu, medytujemy, jest przeniknięte obecnością Ducha Świętego. Jest obecnością, przeniknięte obecnością Ducha samego Jezusa. To właśnie Duch Święty nas prowadzi, to znaczy to Słowo pozwala nam zrozumieć nie tylko w sposób intelektualny, pojąć to, o co w tym Słowie chodzi, ale właśnie odnieść je do naszego życia, zobaczyć nasze życie w świetle tego Słowa, pozwolić, aby to Słowo Boże zinterpretowało nas, zinterpretowało nasze życie, zinterpretowało naszą historię. bo tylko wtedy, bo tylko pod tym warunkiem będzie mogło owocować w naszym życiu, w konkretnych czynach, a także właśnie w wyznawaniu naszej wiary w mocy Ducha Świętego, że Panem jest Jezus. Ono będzie tak nas również motywowało, czy usposabiało, uzdalniało do tej wielkiej modlitwy dziękczynienia, wielbienia Pana za Jego wielkie dary. Jednocześnie to słowo przyjęte będzie nas wzywało, motywowało do głoszenia Ewangelii. Do głoszenia Ewangelii słowem, ale do głoszenia Ewangelii także naszymi czynami, naszym życiem. Aby właśnie ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Zatem warto postawić sobie pytanie, jak my rzeczywiście słuchamy Bożego Słowa. Czy w tym spotkaniu z Chrystusem, obecnym w Słowie, odkrywamy działanie Ducha Świętego w moim życiu poprzez to właśnie Słowo, usłyszane i przyjęte. Czy wierzymy w moc tego Słowa, że to Słowo nie jest nam dane tylko po to, aby nas o czymś informowało, aby było jakąś wiadomością, aby otwierało nasz umysł, ale jest dane nam przede wszystkim po to, aby nas formowało, aby nas przemieniało. Czy pozwalamy zatem formować się poprzez to Słowo? Czy słuchając Słowa jesteśmy gotowi dać posłuch temu Słowu, to znaczy okazać mu posłuszeństwo, bo o to ostatecznie chodzi w słuchaniu Bożego Słowa. Duch Święty łączy nas w jedno, buduje wspólnotę Kościoła. Czy potrafię dostrzec w moim życiu te różnorakie dary Ducha Świętego? Często przychodzi taka pokusa koncentrowania się na tym, czego nam brakuje także w życiu duchowym. Natomiast zesłanie Ducha Świętego i to drugie czytanie zachęca nas, abyśmy spojrzeli na nasze życie jako na życie, gdzie są dary, gdzie są różnego rodzaju talenty, które otrzymałem od Boga. Otrzymałem je dla siebie, ale nie tylko dla siebie. To znaczy właśnie, czy potrafię je wykorzystać dla innych, czy potrafię dzielić się z innymi braćmi. Czy wykorzystuję te moje talenty do budowania wspólnoty Kościoła w różnych wymiarach, w różnych kontekstach, w których się znajduję, w którym żyję. Czy czasami nie jest tak, że marnuję, trwonię te różnego rodzaju dary Ducha Świętego, przykrywając je, czy tłumiąc moim egoizmem, moją pychą, czy szukaniem jakiegoś pierwszego miejsca we wspólnocie Kościoła. I w końcu Ewangelia, która uświadamia nam tą prawdę, że Duch Jezusa czeka na nas w sakramentach, w sakramencie Eucharystii, ale także w sakramencie pokuty i pojednania, także w innych sakramentach, które są spotkaniem zawsze z tą potężnym działaniem, są źródłem łaski w naszym życiu. Uznając siebie za grzesznika, mam świadomość, że bez tej pomocy Bożej, bez tej mocy, która mnie nieustannie dźwiga, podtrzymuje, ukierunkowuje, wspomaga, wyznacza kierunek, trudno by było iść za Jezusem, trudno by było pozostać Jego uczniem. Czy mam świadomość, że właśnie w tych sakramentach czeka na mnie moc Ducha Świętego, która jest nowym życiem, która jest życiem człowieka wolnego od grzechu, że ta moc sprawia, iż właśnie nieustannie Bóg wyprowadza mnie z tego zaklętego kręgu mojego grzechu, mojej słabości, z którego nie jestem w stanie wyjść o własnych siłach. Czy mam świadomość, że właśnie w nich czeka Duch Zmartwychwstałego Pana, który odnawia mnie, przywraca mi to życie, nieustannie odbudowuje osłabioną czy utraconą przez grzech jedność. Myślę, że warto też w tych dniach, kiedy wspominamy dzisiaj dokładnie zamach na Ojca Świętego, właśnie tą jego pierwszą wizytę w Polsce, duszpasterską podróż, kiedy wołał na Placu Zwycięstwa te słowa, które do dzisiaj wywołują wielkie wrażenie, mianowicie tą pełną żarliwości, nadziei, modlitwę do Ducha Świętego, aby stąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. właśnie dar Ducha Świętego, który przynosi nowość, nową sytuację, odnowienie, nowe życie, nowy początek. Trzeba nam i dzisiaj, i w naszym życiu prywatnym, ale w życiu Kościoła i w życiu naszej Ojczyzny wołać o ten dar Ducha Świętego, aby Duch Święty nieustannie przychodził i nas odnawiał, poruszał nasze serca, poruszał nasze sumienia, wskazywał nam tą drogę, motywował nas, prowadził nas tą drogą, która jest drogą ucznia Jezusa. Myślę, że ta modlitwa jest jak najbardziej aktualna i potrzebna i w tym wymiarze indywidualnym, i w tym wymiarze wspólnotowym. I ta uroczystość, którą przeżywamy, jest specjalną okazją, odpowiednim momentem, aby właśnie do Boga żarliwie modlić się o to, aby stąpił Jego Duch, Duch Chrystusa Zmartwychwstałego, Duch Boży, Duch Święty i odnowił nas, i odnowił oblicze wspólnoty Kościoła i oblicze ziemi, tej ziemi, na której żyjemy i tej ziemi, poprzez którą idziemy, zmierzając do domu Ojca.
Dziękuję opatrzności Bożej, iż danym jest ponownie stanąć na tym miejscu, na którym przed 20 laty pamiętno Wigilię zesłania Ducha Świętego w sposób szczególny przeżywaliśmy tajemnicę Wieczernik. Wraz z prymasem tysiąclecia, kardynałem Stefanem Wyszyńskim, z biskupami i licznie zgromadzonym ludem Bożym w stolicy, zanosiliśmy wtedy gorące wołanie o dar Ducha Świętego. W tamtych trudnych czasach przyzywaliśmy Jego mocy, aby rozlała się w sercach ludzi i obudziła w nich nadzieję. Było to wołanie płynące z wiary, że Bóg działa i mocą Ducha Świętego odnawia i uświęca wszystko. Było to wołanie o odnowę oblicza ziemi, tej ziemi. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Słowa Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II, jeszcze w nawiązaniu do słów tutaj księdza profesora, a my zapraszamy już do rozmów po naszej tutaj, po tym wykładzie, po tym tłumaczeniu Słowa Bożego. Ksiądz dr Piotr Kot, przypomnę, wykładowca w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Podeszwa, wykładowca teologii biblijnej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszamy naszych słuchaczy. Telefony 655 23 55, 655 23 56 dla zagranicy, 655 23 33 655 23 66.
Ojcze, daj mi ducha, bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie.
I rozmawiamy, przyjmujemy już telefony. Ja mam takie jeszcze takie zagadnienie, jedno od siebie wychodzące, mianowicie list do Efezjan. I tam święty Paweł mówi o tym, nakazuje, czy uczula, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Jak to rozumieć? W sensie, no, ogólnie czujemy, że zasmucenie, czyli jakieś takie, żebyśmy nie czynili, rozczarowanie, prawda? Jakieś takie, że Jego dary na nas schodzą, a my nie przyjmujemy, ale czy jest jakieś tłumaczenie takie konkretniejsze? Może słowo tu, to zasmucanie nie jest tak do końca przez nas rozumiane?
To znaczy, myślę, że to jest, świętemu Pawłowi chodzi o to, troszeczkę o tym mówi też w liście do Koryntian, że to jest każde postępowanie, które nie jest zgodne jakby z charyzmatem udzielonym przez Ducha Świętego. Czy w kontekście listu do pierwszego do Koryntian byłoby jeszcze gorsza sytuacja wykorzystywania charyzmatów Ducha Świętego dla podziałów wspólnoty, dla osiągania jakichś własnych celów, które nie mają nic wspólnego z jednością, właśnie z dobrem Kościoła.
I brak współpracy, tak?
Brak współpracy, będą różne wymiary tego zasmucania Ducha Świętego. Myślę, że to jest pewien antropomorfizm, to znaczy tak jak my się smucimy, jeżeli widzimy, że nasze dary są marnowane przez kogoś innego, albo związane jest to z trwonieniem tego, co jest cenne, czy z niewdzięcznością wobec tego, co okazujemy innemu człowiekowi, czujemy po prostu zwykły smutek. Tak tutaj święty Paweł nawiązał pewnie do tego doświadczenia ludzkiego, mówiąc właśnie takim językiem obrazowym, żeby przez swoją postawę, przez swoje wybory, których dokonujemy, nie zasmucać Ducha Bożego.
Ducha Bożego, czyli tak już można powiedzieć, abyśmy komuś dali jakiś spadek czy skarb, a on go trwonił, prawda, i to nas to smuci, że nasza... Bo to wszystko no, po ludzku my to oceniamy, tak, opisujemy.
Tutaj jest ważne, tak myślę, w kontekście też listów Pawła, że on ma pełne rozumienie, czym jest Duch Boży, Duch, którym był namaszczony Jezus, bo on uzdolnił Jezusa właśnie w imię miłości do przyjęcia śmierci. I to, co rozwijało wspólnotę, czy tutaj korynską, czy efeską, czy wszystkie inne, które przeżywały trudności, to było z jednej strony przyjęcie Ducha Jezusa w Chrzcie Świętym, ale życie wbrew temu Duchowi. To znaczy w pewnym momencie ci, którzy należeli do wspólnoty, zaczynali szukać siebie. I to rozbijało jedność. I święty Paweł dlatego wzywa do tego, żeby iść za Duchem, którego otrzymali, Duchem Jezusa, wejść w to życie paschalne, dać się ukrzyżować, a nie żeby iść za duchem tego świata. Jest tylko jeden Pan, mówi święty Paweł.
Dziękuję bardzo. I mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. No,
zbliżasz ten piękny dzień zesłania Ducha Świętego i ta katecheza, która mówi o Janie Pawle. Ja tutaj chciałabym nadmienić do tej książki, którą ten Adam Człowiek, gdzie Matka Boża mu tam dyktuje, to jest, że Jan Paweł II dopiero otworzył klamkę, a reszta należy do modlitwy, do wyproszenia.
Tak, Pani Mario. Chociaż my tutaj komentujemy czytania na niedzielę zesłanie Ducha Świętego i oczywiście to zdanie Ojca Świętego, wiemy, jaką miało moc, to było zdanie charyzmatyczne wypowiedziane w tym momencie, w najlepszej porze, tak mówimy, było u proroków, prawda? To potrzebne zdanie padło wtedy i Duch zaczął działać. Czyli można powiedzieć, święty Jan Paweł II był także prorokiem naszych czasów i to proroctwo.
Warto podkreślić to, co ojciec powiedział, że zaczął działać, bo wiele osób wskazuje na to, że słowa Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II już się wypełniły w momencie, kiedy zmienił się ustrój w Polsce, runął mur berliński, zmieniła się ta sytuacja społeczna. Natomiast trudno powiedzieć, że one się spełniły. To był jakiś początek, pierwszy sygnał od Pana Boga, można tak powiedzieć, że otrzymaliśmy nową szansę jako ludzie ochrzczeni na tym terenie w Polsce do tego, żeby się rzeczywiście nawrócić w kierunku prawdy. Ale to jest proces. I musimy tak patrzeć chyba też na słowa Jana Pawła II, że one się jeszcze do końca nie wypełniły w żaden sposób, bo jest jakiś zaczyn, jest jakieś zapoczątkowanie, ale dopóki żyjemy tak podzieleni, tak rozproszeni, dopóki żyjemy w pewnym kłamstwie też, nienawiści wobec siebie, dopóty jeszcze potrzebujemy działania tego Ducha i odnowienia ziemi, na której jesteśmy.
Zresztą, Ojcze Święty, pamiętamy, jak ta pielgrzymka do Polski w 91 roku, to ona, ten dekalog, który wtedy zostawił, to było to taki na początku. Jesteście na początku i musicie pamiętać o tych 10 przykazaniach, tak bardzo mocno, prawda?
Oczywiście, jako pewien fundament także odnowy, której domaga się ta ziemia. Natomiast myślę, że te słowa też, mimo że były przywoływaniem Ducha, ale one były też wypowiadane w mocy Ducha. To i słychać, i po prostu to były słowa słowa właściwie, które niosły ducha i one rzeczywiście przyniosły jakąś nadzieję, jakieś przebudzenie, może jakieś umocnienie, właśnie były słowami pełnymi nadziei, wiary tego człowieka w moc działającego Boga. Boga, zresztą papież to mówił, Boga, który nadal działa, nie? I działa poprzez swojego ducha.
Zresztą to był papież, no, który tak bardzo mocno o tym Duchu Świętym mówił. Pamiętamy, codziennie odmawiał taką litanię do Ducha Świętego, którą właśnie jego ojciec go nauczył. Jest to wielka wiara w to, co Duch Święty może, bo my tak naprawdę nieraz, tak powiem szczerze, mówimy o tym Duchu Świętym, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, ale nieraz mamy takie wrażenie, że to jest tylko dla świętych jakaś cnota dana, prawda, że Duch Święty tylko dla tych, żeby tak przewracać oczy, wzdychać. Nie, to jest życie duchowe, nie ma bez Ducha Świętego.
Tak, może to jest ta trudność, że my tak próbujemy sobie wyobrazić jakoś Boga Ojca, Boga Syna to już w ogóle sobie wyobrażamy, bo miał ciało, prawda, stał się widzialny.
Natomiast, tyle obrazów, tak.
Tak, natomiast Ducha Świętego jakoś bardzo trudno sobie wyobrazić i rzeczywiście sam termin grecki pneuma, prawda, ruach adonai, hebrajski, no jest używanym terminem na wiatr, na powiew, prawda, na tchnienie. I dlatego obrazowo można powiedzieć Ducha Świętego, jak możemy widzieć, nie możemy zobaczyć Ducha Świętego, ale możemy zobaczyć owoce Jego działania. Tak jak nie widzę wiatru w pewnym sensie, prawda, jako czegoś fizycznego, ale skąd wiem, że jest wiatr? Bo ruszają się drzewa, bo jak wyjdę na ulicę, czuję ten wiatr, prawda? I tak jest też z działaniem Ducha Świętego. Trudno nam zobaczyć Ducha Świętego jako Ducha Świętego, ale poznajemy Go właśnie po tej różnorodności działania w Kościele, o tych różnych darach, o których mówi apostoł Paweł. To są te przejawy działania Ducha Świętego. A nie byłoby Kościoła bez Ducha Świętego. To nam uświadamiają Dzieje apostolskie. I rzeczywiście, jak czytamy tę księgę, która opowiada te 30 lat pierwotnego Kościoła, niektórzy nazywają ją Ewangelią Ducha Świętego. Łukasz bardzo mocno akcentuje działanie my i Duch Święty, mówią apostołowie. Duch Święty i my. Duch Święty bezpośrednio interweniuje, prowadzi Kościół, prawda? Wyznacza kierunek ewangelizacji. A więc ta świadomość, że dzięki Duchowi Świętemu, że Duch Święty jest właściwie dla Kościoła, obrazowo mówiąc, jeżeli przyjmiemy ten obraz Pawłowy Kościoła jako ciała Chrystusa i byśmy odnieśli to do ciała ludzkiego, to Duch Święty jest tym, czym dla organizmu jest krew. Jest życiem,
przenosi wszystko,
jest życiem, jest czymś, co ożywia, prawda, bez czego nie ma życia, bez czego ciało staje się martwe i tym jest Duch Święty dla Kościoła.
Zresztą jak to pięknie wychodzi, kiedy diakon prosi kapłana o błogosławieństwo przed czytaniem Ewangelii, prawda, tam są to takie zezwolenie, że bez tej modlitwy nie ma sensu, żebyś ty podchodził, bo byś nie nadajesz, prawda, nie ma w ogóle żadnego tutaj, no nie masz władzy, mandatu.
Tak. Myślę, że jeszcze można by w tym kontekście zauważyć, mówił tutaj ksiądz Piotr o pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica była rzeczywiście dniem dziękczynienia za zbiory, ale była też w tradycji Izraela i tak jest do dzisiaj, dniem dziękczynienia za Torę. Za Torę, a więc za prawo, za dar Tory na Synaju. I teraz ten kontekst jest też bardzo ważny, bo można by powiedzieć tak, tym czym dla Izraela jako ludu przymierza była Tora, która regulowała całe życie religijne i nie tylko religijne, czyli prawo, tak, dla Starego Przymierza, dla Kościoła tą rzeczywistością jest Duch Święty. Dlatego Duch Święty zstępuje właściwie w dniu, który jest dniem dziękczynienia za Torę. Jest nową Torą daną nowemu ludowi Bożemu, aby regulował, czy stanowił fundament wszelkich relacji wspólnoty do Pana Boga i ludzi między sobą. I myślę, że ten kontekst właśnie Tory, jak uświadomimy sobie, czym była Tora, prawo dla Izraela, czy czym jest nadal dla Izraela, to lepiej rozumiemy też rolę, czy zadanie, czy funkcję, misję Ducha Świętego i sens jego obecności takiej egzystencjalnej właśnie we wspólnocie Kościoła. Nie ma Kościoła bez Ducha Świętego i to jest oczywiste i w głoszeniu słowa i cokolwiek Kościół czyni, zwłaszcza w posłudze sakramentalnej, zawsze przyzywa obecności i działania mocy Ducha Świętego, bo to właśnie w Duchu Świętym jest cała posługa Kościoła ewangelizacyjna i całe życie sakramentalne.
Mamy kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać ojcom biblistą egzegetą i ojcu Januszowi. I tam ojcowie na pewno będziecie się mogli... Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, bo przecież znacie doskonale tą sprawę, że tam u tego proto Izajasza jest wyraźnie tam powiedziane już tam, bo przecież to jest to prorockie, to mówienie o Duchu Świętym, że wyjdzie z pnia Jessego różdżka i spocznie na niej duch. I tam po kolei. I po kolei są wymieniane te właśnie dary Ducha Świętego i one się kończą oraz duch bojaźni Bożej. No to jest takie dla mnie jakieś ogromne odkrycie w tym roku. Ja nigdy o tym nie wiedziałem, dlatego doskonale tam ojcowie o tym po prostu wiecie. Ale ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, że jakimś takim doświadczeniem konkretnym Ducha Świętego jest po prostu ta ludzka pamięć. Przecież tam nawet dzisiaj coś było powiedziane, że Duch Święty wam przypomni. Ludzka pamięć. Tam jest u tego naszego Aleksis Kareja, który tam pisał tą książkę Człowiek, istota nieznana. On tak się zastanawiał, co to za moc, co to za siła, która przenosi w człowieku pamięć poprzez tam ileś razy po 7, kiedy wszystkie komórki co 7 lat się właśnie wymieniają. I tutaj głęboko jestem przekonany, że to jest mowa o Duchu Świętym, który zresztą spowodował, że ten noblista tam w Lourdes, ten lekarz się po prostu nawrócił. Ja się przyłapałem na tym w tym roku, że już kilka razy też w ważnych sprawach czegoś nie pamiętałem, ale pocieszałem się, że 4 osoby bardzo ważne, łącznie z jednym z zaprzyjaźnionych kardynałów, on też do mnie powiedział, ja już nie pamiętam. I teraz chwała Panu Bogu, że jest trochę tych nagrań, tych kaset, no tylko...
Tak, ale pamiętamy, ale to już do Ducha Świętego wracamy. No nie, Panie Krzysztofie, tak. Dziękuję bardzo, bo on też daje nam tutaj moc cnoty roztropności, że wiemy też kiedy, co też, jak prawda, odpowiadać.
Tak. Na dziękuję, pytania.
Bóg zapłać, dziękujemy bardzo.
Dziękuję przede wszystkim za to przywołanie proroctwa Izajasza, proroctwa o Mesjaszu. Tutaj warto sobie uzmysłowić, czym jest to namaszczenie mesjańskie, namaszczenie duchem, bo ono uzdalniało tę osobę, która była namaszczona, a więc posiadała, czy otrzymywała moc Boga do wejścia w takie sprawy, które po ludzku trudno było rozwiązać. Właśnie. Dlatego król izraelski był namaszczany, żeby mógł rozwiązywać ludzkie sprawy, właściwie nie on, ale żeby Pan Bóg posługiwał się tym człowiekiem do kierowania swoim ludem. I podobnie dar Ducha Świętego, którym jesteśmy namaszczeni. W sakramencie bierzmowania jesteśmy namaszczeni olejem krzyżma, właśnie jako znak, wyraz uczestniczenia w Duchu Świętym. Jesteśmy namaszczeni, to znaczy mamy w sobie moc Boga i możemy wejść w takie sprawy w świecie, które po ludzku są nie do rozwiązania, ale Bóg nas do tego uzdalnia, bo daje nam ducha. To duch, który jest w nas, tak jak mówi Jezus do apostołów, w tych trudnych sytuacjach będzie działał za nas. Da nam słowa odpowiednie do sytuacji, sprawi okoliczności, które posłużą zbawieniu naszemu i innych. To jest właśnie namaszczenie. Możemy wejść w największe, najtrudniejsze szczeliny, stanąć na najbardziej kruchej krze, tak powiem, lodzie i mamy w sobie moc do tego, żeby te sytuacje wyszły ku dobremu, jak mówi Słowo Boże. A jeśli chodzi o pamięć, to tutaj może ksiądz profesor...
Tak, ja bardzo dziękuję za to przywołanie właśnie Ducha Świętego jako Ducha Pamięci, tak bym nie zawahał się nazwać go. Rzeczywiście u Jana mamy tą obietnicę, że kiedy przyjdzie Duch Święty, wszystko wam przypomni, wszystkiego was nauczy, doprowadzi was do całej prawdy. I co to znaczy wszystko wam przypomni? Czyżby Duch Święty był taką mocą, abyśmy nie zapomnieli tego, co istotne? Pewnie też, ale w kontekście biblijnym pamięć oznacza właśnie nieustanne aktualizowanie, uobecnianie tej rzeczywistości, którą wspominam. I to działanie Ducha Świętego jest najbardziej widoczne w kontekście sprawowanych sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, kiedy my gromadzimy się na Eucharystii i zgodnie z poleceniem Jezusa czyńcie to na moją pamiątkę, uobecniamy jedyną, niepowtarzalną, historycznie raz dokonaną czynność Jezusa w Wieczerniku, kiedy ustanowił Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, a Duch Święty sprawia, przypomina w tym sensie, że ta ofiara jedyna Jezusa Chrystusa jest cały czas aktualna, jak mówimy językiem teologicznym, uobecniana w momencie sprawowania. I to jest właśnie to działanie Ducha Świętego, który przypomina nam, to znaczy obecnie aktualizuje dzieło zbawcze, że to, co dokonało się w Wieczerniku, a potem na krzyżu, w zbawczej ofierze Jezusa, jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, a więc w całej tajemnicy Paschy, jest ciągle aktualne, dostępne dla człowieka każdego miejsca, każdego czasu, który z wiarą zwraca się ku Chrystusowi. To jest właśnie to działanie Ducha Świętego, który nieustannie aktualizuje, uobecnia to dzieło zbawcze, czyli dokonuje się pamiątka Pana. Nieustannie możemy korzystać z tych owoców zbawczej męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa.
Nie wiem, czy już czas na podsumowanie, czy telefon, jako, który nas nakłoni pewnie do tych myśli już końcowych. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza.
Na wieki wieku wam.
Ja mam dwa pytania, to znaczy mam więcej, ale z racji audycji się nie da. No, po pierwsze, to nie było w Wieczerniku, kiedy Jezus się pojawił i powiedział... Do wszystkich powiedział, że którym grzechy odpuścicie, są mi odpuszczone, na wszystkich tchnął Ducha Świętego. Nie było niewiernego Tomasza. Jeżeli by przyjąć, że tylko powiedział to do apostołów, no to co z Tomaszem? Nie miałby tego ducha wtedy. Druga sprawa. Podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty też wstąpił na wszystkich. Trzecia sprawa, chyba najważniejsza. Skąd Paweł wymyślił dary Ducha Świętego? Bo Jezus nie nauczał o darach Ducha Świętego, tylko wszystkich jednakowo uczył. Posłał najpierw 12, potem 74, a potem wszystkich ochrzczonych i wierzących, żeby robili to, co on. Mocą Ducha Świętego. Po chrzcie. Właśnie po to wstąpienie Ducha Świętego, żeby wszyscy mieli moc, uzdrawiali, wypędzali złe duchy w czeluść, no i w ogóle zachowywali się według 10 przykazań. A Paweł dołożył dary Ducha Świętego, podzielił ludzi, wszyscy się
Pani, co, już taka teologia, nie wiem, domowa, skąd u Pani taka mądrość, taka złość tego Pawła. Czy pani tu mówi po katolicku myśli, a raczej święty Paweł uzupełnił pięknie, czy ozdobił, prawda, teologię nam zostawił.
Wydobył z tej rzeczywistości, tak, Kościoła to, co, o czym mówił tutaj ksiądz Paweł wcześniej, że Duch Święty jest trudno uchwytny dla ludzkiego sposobu myślenia. I dlatego obserwujemy działanie Ducha poprzez przejawy tego działania. Święty Paweł, czy pierwotny Kościół popaschalny, obserwuje obecność i działanie Ducha Jezusa, że objawia się to w różnych darach, w różnych charyzmatach, a więc w Kościele pojawiają się ludzie ochrzczeni, zanurzeni w tajemnicy Trójcy Świętej, którzy otrzymali Ducha Świętego i to, że noszą w sobie Ducha Świętego, przejawia się w tym, że oddają się do posługi głoszenia Ewangelii, mają dar przemawiania, jak powie święty Paweł. Są tacy, którzy oddają się do posługi miłości, caritas, mają ducha miłości. Są ci, którzy prorokują, ale tutaj trzeba dobrze rozumieć proroctwo, nie jako przepowiadanie przyszłości, ale interpretowanie historii według zamysłu Boga. Więc święty Paweł mówi, są tacy, którzy mają szczególną jakąś zdolność do tego, otrzymali to od Boga. To nie jest z nich, to nie jest natury ludzkiej. Mówi, to jest dar Ducha Świętego. I właśnie to nie jest tak, że Paweł sobie coś wymyślił, żeby ułożyć strukturę Kościoła w jakąś formę, ale on czyta rzeczywistość, która nastała po zesłaniu Ducha Świętego i to działanie Ducha Świętego objawia się właśnie w tym, że tych różnorodnych ludzi, rozproszonych ludzi w całym świecie Pan Bóg uzdalnia do jednego działania, działania, które zmierza ku temu, żeby człowiek był zbawiony.
A my cóż, w najbliższą niedzielę starajmy się prosić i modlić się o Ducha Świętego coraz bardziej dla nas, żeby nam Duch Święty dawał siłę i moc w wyznawaniu wiary, bo to jest też ta Jego przecież zasługa, żeby wiarę wierzymy i że mamy odwagę przyznawać się tego, że jesteśmy wierzącymi nie tylko wtedy, jak jest dobrze, ale również wtedy, jak jest to okupione jakimś cierpieniem.
Tak, ja bym powiedział, że nawet więcej, nie tylko módlmy się o Ducha Świętego, ale niech to będzie ta niedziela zesłania Ducha Świętego dobrym momentem, żeby zobaczyć, jak Duch Święty we mnie działa, że ja mam w sobie Ducha, albo trzymam w sobie tego Ducha. To się objawi w tym, czy jestem zdolny do miłości. To jest największy dar, największy charyzmat, jaki otrzymujemy.
Tak, myślę, że też wołajmy o tego Ducha Świętego, który będzie nieustannie przychodził i odnawiał nas, odnawiał nasze życie, nasze sumienia i odnawiał tą całą rzeczywistość, czy te wszelkie konteksty, w których żyjemy, w których głosimy Ewangelię, w którym przeżywamy naszą wiarę, nasze zaufanie do Jezusa, bo może właśnie to jest jakaś droga i ta świadomość, że przez odnawianie mojego życia, przez odnawianie wspólnoty Kościoła będzie dokonywało się odnawianie oblicza tej ziemi.
Oby tak było. Dziękuję bardzo naszym gościom, ksiądz dr Piotr Kot, ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Podeszła. Pozdrawiamy wasze wspólnoty, parafie, nie wiem jak, seminaria.
Tak? Seminaria, tak.
Rodziny.
Rodziny. Wspólnoty rodzinne, z których wychodzimy.
A rodziny to gdzie szczególnie, ksiądz profesor?
Ja z Jarocina, także.
Rodzin.
Tak, Jarocin. Parafia Chrystusa Króla.
Poznańska ziemia.
Tak. Ale właściwie prymicję miałem w takiej małej miejscowości koło Jarocina, Wilkowyja. Ale nie te Wilkowyje z Rancza, zaznaczam. Tak,
tak sławne. Tak. I ksiądz doktor?
Ja pozdrowię moją parafię rodzinną, to jest Witków Śląski koło Krzeszowa, gdzie Radio Maria często
tak, piękny Krzeszów.
Bywa, także okolice Bazylika. Matki Bożej Łaskawej.
I dobre krówki w Krzeszowie są.
Krzeszowie są?
Tak.
Czy cukierki?
Cukierki, no tak. O tym myślę.
Pozdrawiamy słuchaczy.
Słuchaczy wszystkich, tak, dziękujemy.
Rozważają tym. Słowo Boże.
Tak jest. I zachęcamy do czytania dalej Pisma Świętego.
Koniecznie. Zapos.